Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Dni bliskości. Całe tygodnie bliskości obchodzone są na świecie od dobrych paru lat. Mają swoją tradycję również w Białymstoku. Ostatnio taki festiwal szeroko rozumianej bliskości zorganizowali specjaliści ze Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji i pracowni psychoterapii Integra. I o potrzebę tej bliskości pytam właśnie teraz psychoterapeutów z Integry, Violettę Kujawę-Brzezińską i Artura Brzezińskiego. Psychologowie mówią, że bliskość, taka szeroko rozumiana bliskość, nie chodzi tylko o uczucia dwojga najbliższych sobie ludzi, ale generalnie bliskość do siebie, do świata, jest jak potrzeba fizjologiczna. Taka sama jak jedzenie, spanie czy higiena. Czyli bez tej bliskości nie można żyć?
Można, ale co to za życie? To jest nam potrzebne, jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. To jest, tak jak pani powiedziała, jak oddychanie, jak jedzenie. Z tym, że możemy oddychać płytko, to znaczy mieć bardzo rozluźnione relacje, to znaczy spotykać innych ludzi, nie tworzyć bliskości z nimi. Czy bez ludzi można żyć w ogóle? Wtedy nie wyrastamy na w pełni ukształtowanych ludzi. Więc bliskość jest dla nas bardzo, bardzo istotna. Tylko, że ta bliskość, z jednej strony my jej poszukujemy, z drugiej strony trudno nam czasem ją zbudować. Uczą bliskości nas rodzice. Tylko czasem sami ci rodzice nie doświadczyli bliskości, więc ich przekaz jest taki trudny i tej bliskości brakuje, więc potem przez całe życie borykamy się z tą sytuacją, że tęsknimy do bliskości, nie potrafimy o niej zadbać, nie potrafimy jej dać, ani z niej skorzystać. I chcemy jej i się boimy, bo bliskość daje nadzieję, daje siłę do funkcjonowania, radość z życia, ale z drugiej strony bliskość może być odbierana także jako zagrożenie, bo jeżeli jestem blisko z kimś, to odsłaniam się w całości i wówczas jestem podatny na zranienie. I wtedy, bojąc się na przykład tego zranienia, mogę bać się bliskości. I to jest właśnie taka nieustająca w nas walka wewnętrzna. Z jednej strony pragnę bliskości, dążę do niej, potrzebuję, marzę o niej, a z drugiej strony czasem się boję tej bliskości. Nie chcę, bo to może być za bardzo raniące. I właściwie przez całe życie takie wahadło w nas samych ma miejsce, że zbliżamy się, oddalamy z tą tęsknotą i obawą jednocześnie.
Ale z tą bliskością mają problem osoby, które tej bliskości w dzieciństwie nie doświadczały. Pan powiedział, no wiadomo, wszystko zaczyna się w rodzinie i dziecko, to maleńkie dziecko chłonie jak gąbka i potem to, co wchłonie, to procentuje mu na całe życie. Jeśli ktoś nie był przytulany jako dziecko w rodzinie, to potem ma problem z przytulaniem własnych dzieci. I te dzieci też potem mają problem z przytulaniem swoich i tak dalej. I nie tylko dzieci, przytulaniem małżonków i tak dalej. Można się kochać, ale można się nie przytulać, prawda? Można nie patrzeć sobie czule w oczy, można się do siebie nie zbliżać. No, tak funkcjonują ludzie. Więc ważne jest, żeby te dzieci już od najmłodszych lat doświadczały bliskości właśnie najbliższych rodziców, rodzeństwa i tak dalej. No ta bliskość tak się potem rozmnaża. Procentować to będzie po prostu.
Zawsze tak jest, że jeżeli coś dostaliśmy, to jesteśmy gotowi się tym dzielić. Jeżeli dostajemy w rodzinę taką naturalną bliskość, bliskość to nie tylko dotyk, to jest też wzajemność, to jest szczerość, to jest uważność na drugiego człowieka, na uważność też na siebie. I jeżeli jesteśmy tego nauczeni, jest to dla nas naturalne, właśnie tak jak pani mówiła, jak oddychanie, to łatwo się tym dzielimy. To nie jest tak, że wtedy musimy o tym myśleć. Inaczej jest, kiedy dziecko nie doświadczy takiego rodzaju bliskości w rodzinie, gdzie nie są rodzice na niego otwarci, uważni, nie słuchają, nie widzą, nie są szczerzy, nie tworzą tej szczególnej więzi, relacji, to wtedy jest to zdecydowanie trudniejsze. Ale to nie znaczy, że tego się nie można nauczyć. Właśnie dlatego też tak bardzo chcemy propagować bliskość, mówić o bliskości. Może to nie jest zbyt dobre słowo, uczyć bliskości, ale może właśnie o to chodzi.
Przekonać do bliskości.
Może przekonać, pozwolić doświadczyć tego niezwykłego uczucia bycia z drugimi, innymi ludźmi, widząc ich różnice, widząc to, że nie wszyscy są tacy sami jak my i cudownie, i fajnie. Widząc też to, że dzięki temu możemy się rozwijać. Właśnie dzięki tym różnicom, temu, co czasami w nas może wywoływać bardzo różne uczucia. Od lęku, ale też do fascynacji. A więc pokonywanie tego lęku przed bliskością daje nam właśnie możliwość rozwoju, bycia w pełni człowiekiem, bo istotą człowieczeństwa nie jest siła. Jest wrażliwość i delikatność. a w bliskości jest ona właśnie podstawą. Bycie wrażliwym, delikatnym, uważnym na drugiego człowieka, uwzględniając swoje potrzeby i uwzględniając potrzeby drugiej osoby.
A człowiek tej bliskości potrzebuje, bo często dzieci się upominają o tę bliskość szeroko rozumianą od rodziców. A rodzice, no to pytanie, jak my dorośli, weźmy taką perspektywę dorosłych, od których to bardzo wiele zależy. Możemy się, jeśli załóżmy nie mieliśmy tego w dzieciństwie, jeśli nie jest to naturalną naszą potrzebą, umiejętnością, jak możemy się no, nie nauczyć tej bliskości, ale się do niej przekonać, pracować nad nią, żeby, no, żeby to było czymś naturalnym i żeby dzieci nie musiały się bezskutecznie upominać o to przytulenie, o tę uważność właśnie, o to, żeby mama czy tata spojrzeli w oczy po prostu dziecku i poświęcili trochę czasu, bo wtedy następuje ten moment bliskości, prawda? I wyłączności. Jestem dla ciebie i ty jesteś dla mnie.
Dzieci dopominają się o bliskość, bo to jest nasza naturalna, podstawowa potrzeba. Tylko mogą czasem tej bliskości od rodziców, tej uwagi bliskości od rodziców nie otrzymać. Bo rodzice potrafią zadbać o tak zwane wikcje, opierunek, wysłać do szkoły, ubrać, nakarmić, wysłać na dodatkowe zajęcia. Dzieci domagają się tej bliskości na różne sposoby. Czasem mamusiu przytul, a czasem przytulając się same, gdy są te młodsze jeszcze nie mówiące, bo ta potrzeba już wtedy istnieje. A czasem walcząc o bliskość, na przykład płacząc, brojąc, przeszkadzając, bo to jest taki krzyk do dorosłych, słuchajcie, zajmijcie mną, zauważcie mnie, zatroszcie się o mnie. No i wtedy mogą się spotkać z reakcją rodzica na tak zwane niegrzeczne dziecko. Przestań, nie zachowuj się, czego ty chcesz, a ty niedobry jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Nawet na to małe dziecko wystarczy karzące spojrzenie. Dziecko próbuje uzyskać przynajmniej tą fizyczną bliskość, kontakt z dorosłym i zobaczy tylko surowe spojrzenie ojca czy zezłoszczone spojrzenie matki i się cofnie. I w tym momencie dziecko właściwie traci bliskość same ze sobą, ze swoimi potrzebami i swoimi emocjami, bo można też nie mieć bliskości z tym, co się wewnątrz nas samych dzieje, bo się nauczymy od dorosłych na przykład, że nie możemy mówić o swojej złości, pokazywać swojej złości, bo to im się nie podoba. No to nie pokazujemy, tylko nie pokazujemy tak bardzo, że nawet sami tracimy kontakt z własną złością, tracimy kontakt z własnymi emocjami, tracimy kontakt z własnymi przeżyciami i może tak być, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy funkcjonują, radzą sobie nawet bardzo dobrze w życiu, ale nie mają kontaktu ze swoim wnętrzem, z tym, co przeżywają, ze swoimi przeżyciami, nie mają tej bliskości z samymi sobą. I w tym momencie niemożliwe jest dla takiego człowieka zbudowanie bliskości kimkolwiek innym. Jeżeli ja nie jestem w stanie rozpoznać swoich emocji, rozpoznać myśli, które leżą u podstaw tych emocji, to nie jestem w stanie zwrócić uwagę na emocje drugiego człowieka, zwrócić uwagę na to, co on przeżywa, pomyśleć, co on przeżywa, bo z nami nie tworzy się nic porozumienia. My możemy być obok siebie razem, możemy nawet stworzyć związek, znajdę sobie w tym momencie na partnerkę, partnera, osobę o podobnym sposobie funkcjonowania. Możemy tworzyć związek, możemy mieć dzieci i nie mieć bliskości w sobie, nie mieć bliskości z tą drugą osobą. Ale to będzie ciągle brak. To będzie ciągle odczuwane w naszym sercu gdzieś tam głęboko brak, że coś w naszym życiu jest nie tak. Trudno to nazwać, bo nie mogę tego nazwać, bo nie mam tej bliskości z sobą, ale czuję tą dziurę taką, taką wielką czarną dziurę, która jest we mnie, tylko nie wiem, z czego ona wynika. I próbuję zaspokoić tą dziurę, zakryć różnymi dziwnymi, nie wiem, kompulsywnymi działaniami. To zapracuję, to oddam się jakimś nałogom, czymkolwiek innym, ale ten brak ciągle we mnie będzie krzyczał i domagał się zaspokojenia. Więc jeżeli rozpoznaję w sobie taki brak, to mogę pierwsze, co warto zrobić, to sprawdzić, jak wygląda ten mój kontakt z samym sobą, z tym, co ja przeżywam, z tym moimi emocjami. Czy ja w ogóle mam dostęp do swoich emocji? Jak się rozmawia często z ludźmi, zresztą mężczyźni tak mają, trochę jest to stereotypowe, ale niestety coś w tym jest. Jak się pytam często, co pan czuł w tym momencie? No ja myślałem wtedy, że to i to. Ale co pan czuł? No ja myślałem, trudno nawet przejść na inny sposób.
Ale to taki człowiek pozbawiony bliskości, który straci bliskość z samym sobą i kontakt z własnymi uczuciami, skazany jest na samotność, na izolację?
Nie.
W świecie?
Myślę, że to nie bądźmy tacy skrajni, że to jest izolacja, dlatego że ludzie też uczą się, widzą, też czują tą potrzebę i, że tak powiem, w naturalny sposób próbują w jakiś zaspokoić. Wchodzą w relacje, próbują też się dowiedzieć, czego oni chcą. Czasami im to zajmuje bardzo wiele czasu. czasami też przez całe życie zastanawiają się i mają takie poczucie, że ciągle czegoś brakuje. Niektórzy to na przykład nazywają, ja nie mogę być szczęśliwy. No, mam fajną pracę, mam rodzinę,
mam coś pieniądze, jest, mam pieniądze, pasję, wszystko.
I coś jest nie tak, czegoś brakuje. I wtedy warto jest obejrzeć, jeśli jest taki rodzaj autorefleksji, zastanowienia się, jak ja buduję relacje najpierw ze sobą, kim ja jestem dla samego siebie, na jakim poziomie uważności jestem dla samego siebie, jak siebie słucham, jak rozpoznaję swoje własne potrzeby. Właśnie jak nawet takie najprostsze pytanie, które możemy sobie zadać. Czego ja dzisiaj chcę? Teraz, tutaj, nie za 3 lata, nie wiem, kiedyś. Czego ja chcę teraz? Czego ja potrzebuję teraz? I to jest właśnie ten rodzaj uważności, które jeżeli w domu rodzinnym mama pytała, ale czego ty chcesz? To takie niby podstawowe pytanie, no ale ono jest bardzo trudne. Czego ty potrzebujesz? Czego chcesz ode mnie? To wtedy łatwiej jest później tej dorosłej osobie znaleźć tą odpowiedź, bo on wie, że w ogóle to pytanie trzeba sobie zadać. Bo nawet to, jak tutaj siedzimy, jakbyśmy sobie zadali pytanie teraz, czego każdy z nas tutaj w tej chwili potrzebuje? I odpowiedź nie byłaby jednoznaczna. Każdy z nas czegoś innego, ale to trzeba się zastanowić, zatrzymać, popatrzeć na siebie, zapytać siebie i wtedy łatwiej jest nam zobaczyć drugiego człowieka dopiero, no bo musimy być sami zaspokojeni swoją własną uważnością, a często niestety problem polega na tym, że chcemy, żeby inni nas widzieli. Bardzo dążymy do tego. Mamy pretensje w relacjach, w związku, bo ty mnie nie widzisz, bo to twoja wina, bo ty jesteś nieuważny czy nieuważna. I właśnie i wtedy jest problem, bo musimy zacząć od siebie.
To taka nasza dziecięca właśnie potrzeba, żeby ktoś nas dostrzegł i właściwie to nawet zrobił, postąpił, powiedział to, co my, czego my potrzebujemy, tylko że my mu tego nie mówimy, bo no to tak sami nie wiemy, ale żeby ktoś nas dostrzegł. Był taki moment w życiu, pierwsze miesiące życia, pierwsze lata życia, kiedy mama wiedziała, czego dziecko potrzebuje, bo naprawdę wiedziała. Ten zestaw potrzeb był stosunkowo ograniczony, ale czasem zostaje w nas taka dziecięca potrzeba, no przecież ty wiesz, czego ja potrzebuję, właściwie to nawet ty powiesz, czego ja potrzebuję.
Jak to nie wiesz? No jak to możesz nie wiedzieć, czego ja potrzebuję?
Prawda?
No jaki z ciebie mąż?
Dokładnie, ty w ogóle mnie nie znasz. Jak to jest?
A jak jeszcze powiem, no na przykład, no to powiedz mi, czego potrzebujesz, no i, ale to wtedy, jak ja ci powiem, czego ja potrzebuję, to jak ty mi to dasz, to będzie takie wyproszone, takie fałszywe, nie.
A ja chcę, żebyś ty mi kupił te kwiaty, kiedy ja ci nie muszę przypominać o tym, że ja lubię te kwiaty.
I w tym momencie i takie kwiaty,
i
tak?
I takie kwiaty, dokładnie. Tak.
A ponieważ tego nie usłyszałem, kupiłem ci inne kwiaty, bo ciebie nie znam, nie rozumiem, nie doceniam.
Tak, tak.
Ewentualnie kupiłem takie, jakie chcesz, dokładnie w tym momencie, jakie chcesz i wtedy foch, musiałem ci to powiedzieć, bo tak inaczej sam byś nie ogarnął, prawda, tego. Proszę bardzo, i mamy to pozamiatane. A z tym pytaniem, czego ty chcesz, to właśnie tak sobie pomyślałem o tych pytaniach mamy, bo to można zapytać, czego chcesz, prawda? Czego ty potrzebujesz teraz? Chcesz i potrzebujesz to trochę dwie inne rzeczy, no ale czego ty chcesz? I możemy zapytać, czego chcesz? I dziecko już wie, że to nie jest pytanie o to, co się
odczep
dzieje.
Się, to znaczy odczep się.
Dokładnie, odczep się, ale to też informacja, nie chciej. Ty nie chciej, no ale chcenie w nas jest. No jakoś działamy, no to skąd my wiemy, jak my mamy działać, jeżeli nie możemy chcieć tego, czego nam dorośli powiedzą, będą dziećmi, nam powiedzą. Ty chcesz chodzić do szkoły, ty chcesz mieć pracę, ty chcesz zarabiać tyle i tyle, ty chcesz mieć dzieci, założyć rodzinę, ty chcesz to, ty chcesz tamto, ty chcesz tamto. Czyli w tym momencie pytamy takiego człowieka dorosłego już, czego pan chce w życiu dla siebie. No i no tak, no ja chciałbym, żeby żona była zdrowa, żeby dzieci... Takie rzeczy zewnętrzne, takie właściwie wpisane w program społeczny. A co pan? No ja nie wiem. I to jest czasem tragedia, jak naprawdę w dorosłym życiu my nie wiemy, czego chcemy, bo nam powiedziano, czego mamy chcieć, a nie pytano, nie zwracano uwagi, nie dawano nam szans na to, żebyśmy sami zastanowili się. I to też jest tragedia, no bo jeżeli ja nie wiem, czego ja chcę, nie dam tego sobie, nie mogę też oczekiwać, że inni mi to dadzą, bo nie będą wiedzieli tym bardziej, czego ja chcę i czuję się wtedy samotny. Znowu coś jest nie tak, czegoś mi brakuje.
Nigdy nie jest za późno na te pytania, nieważne ile mamy lat, czy to już koniec, jestem dorosły, już nie wiem, czego chcę, to już się nie dowiem.
Ja myślę, że to jest takie pytanie, które możemy zadawać sobie i powinniśmy sobie zadawać w każdym momencie naszego życia i nigdy nie jest za późno na to, żeby być blisko ze sobą, czy słuchać siebie i słuchać innych ludzi. Słuchać nie oznacza tego, że mam robić, co inni chcą. Słuchać to znaczy być otwartym. I otwartym na to, jakie są jego zdania, czego on by potrzebował, czego ja bym potrzebowała i wybierać. Ale w ogóle być otwartym, być gotowym do tego, żeby zobaczyć drugiego człowieka, zobaczyć też siebie. I na to nie ma za późno.
No właśnie, nawet są takie momenty w życiu człowieka, kiedy nagle to pytanie, czego ja chcę, staje się bardzo ważne, albo w ogóle wybuśnie w głowie po raz pierwszy.
Ale to się musi coś chyba w życiu zdarzyć. To tak nie jest, że nagle wpadnę na to. No musi być jakiś przełom.
Tak, po pierwsze sytuacje, choroba, wypadek, nieszczęście. To od razu zostawia pod znakiem zapytania całe nasze myślenie o sobie i o świecie. I wtedy mogą się pojawić takie pytania, co jest ważne, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, to raz. Ale też także takie momenty właściwie związane z kolejnymi etapami naszego życia. Jak gdzieś słyszałem, pierwsza dwudziestka to wychowujemy się, druga dwudziestka to dla społeczeństwa, zakładamy rodzinę, wychowujemy dzieci. Przychodzi czterdziestka i okolice. Dzieci już odchowane, jakieś mieszkanie jest, więc jak wikt i opierunek zapewnione. I wtedy się pojawia pytanie, no dobrze, ale co ja mam dalej robić? No już program zrealizowałem, no to wszystko, czego ode mnie oczekiwano, to już zrobiłem, a co ja mam dalej robić? I wtedy jest pytanie, no a czego ja chcę? I wtedy się to pojawia. Tylko to wymaga refleksji. To wymaga refleksji.
Zatrzymania się, refleksji, zatrzymania się, takiej uważności, zapytania w ogóle, zauważenia tego momentu, a nie znowu jak gdyby takiego pójścia za tym biegiem, bo praca, często takie rzeczy, które nas pochłaniają, właśnie paradoksalnie odciągają nas od tego pytania, czego ty chcesz, no bo przecież trzeba zrobić obiad, no bo trzeba pójść do pracy, no bo trzeba wyprać, a tu trzeba psy wyprowadzić, no a to coś tam jesz, wyspać, coś jeszcze innego. I to już nas oddala, że to wymaga takiej no właśnie refleksyjności i wymaga pewnego rodzaju też ćwiczeń. To nie tak, że to samo przychodzi. To o tym trzeba myśleć, że to trzeba pomyśleć. I że to jest, no, to jest to pewnego rodzaju samodoskonalenie.
To jest dość ryzykowne, bo jeżeli zadam sobie takie pytanie, czego ja chcę i się okaże, że przeżyłem do tej pory znaczny kawałek życia i nie osiągnąłem tego, to znaczy, że przyjdzie mi zrewidować to, co robiłem do tej pory, robiłam do tej pory. I może się okaże, że teraz trzeba będzie jakoś sięgnąć po to, co chcę. I może tak być, że usłyszę swoje to pytanie, odpowiem na nie. Na przykład powiem, potrzebuję więcej, chcę więcej bliskości w moim związku, a się okazuje, że mój partner nie jest w stanie mi tego dać. Przynajmniej tak myślę o tym w tym momencie. No i wtedy mamy dwie możliwości. Po pierwsze, przestać zadawać sobie takie
pytanie.
Niewłaściwe pytania, prawda? I zająć się tak zwanym życiem. A druga rzecz, no zadać sobie takie pytanie, co takiego się dzieje, co ja mogę zrobić, co my możemy zrobić, jak my możemy się do siebie zbliżyć. No i to wymaga znowu, niestety, ale wysiłku i pracy.
Takiego właśnie widzenia i wiedzenia o tym, że to nie będzie tak, że pstryknę palcami i ta bliskość od razu będzie, bo to jest proces, którym ważnym elementem jest wzajemność. Uważność dawania, brania, ale też jak gdyby liczenia się z różnymi ograniczeniami i swoimi, i drugimi osobami. Mi zawsze przychodzi do głowy, jak rozmawiamy o bliskości, taka przypowieść, jak są dwa jeże. I muszą się położyć przy sobie na tyle blisko, żeby się ogrzać, ale też na tyle daleko, żeby się nie pokaleć. W związku z tym to jest właśnie ta sztuka bycia ze sobą, z drugim człowiekiem, z uważnością na swoje potrzeby i z uważnością na możliwości i też potrzeby drugiego człowieka i na nasze ograniczenia też. A więc bardzo trudne zapytać, poznać siebie, zapytać, poznać drugą osobę, być gotowym na to, że usłyszymy coś, co nam się nie będzie podobało, bo w bliskości myślę, że to, co jest bardzo ważne, to ryzykujemy, odsłaniamy się i głównie to, co nam często przeszkadza, to lęk. Lęk przed tym właśnie, że coś się wydarzy, że ktoś nas zrani, że pokażemy za dużo, że się odsłonimy, że ktoś zobaczy, jak to często mówią, naszą słabość. Nie słabość, a delikatność, wrażliwość. I że no, wydarzy się coś tak trudnego, co na przykład wydarzało nam się w wcześniejszym okresie.
Ale to jest lęk też przed samym sobą, bo my możemy w tym czasie dowiedzieć się o sobie takich rzeczy, które wypieraliśmy na przykład tak. Ze swoich uczuć, ze swojego umysłu.
Oczywiście, że tak. Myślę, że mnóstwo możemy się dowiedzieć o sobie, na przykład tego. Nagle się okazało, że jestem zazdrosny. I nie tylko zazdrosny, bo zazdrość nie jest złym uczuciem, ale jestem zawistna. Się okazuje, że jej, jak to, przecież tak nie można. No ale mam taką część w sobie. Nie wiem, nagle może się okazać, że spotykam się ze swoją własną agresją, na którą wydawało mi się, że nie no, świetnie panuję, nie jestem złośliwa. Nagle, kiedy zaczynamy się sobie przeglądać swoim relacjom z innymi ludźmi, no nie no, kurczę, faktycznie, no potrafię być i agresywna i złośliwa i nagle, no to mi się nie podoba.
Dlatego sobie dobrze myślałam.
A tak, tak było dobrze, prawda? I tak było fajnie to wszystko zafałszować i pomyśleć.
I po co
tak?
To rewidować?
I w ogóle bez
dobrze
sensu.
Dobrze i bezpiecznie, znaczy dobrze i bezpiecznie czujemy wtedy się, jeżeli mam do czynienia z czymś, co jest znanym. Więc jeżeli mam znany sposób budowania relacji, znany sposób myślenia o sobie, znany sposób funkcjonowania, to nie wiem, jakby on był dysfunkcyjny i utrudniający mi nawiązywanie tych relacji i w ogóle życie, to i tak on jest lepszy niż inny, bo ten jest znany, więc czuję się z tym bezpiecznie. Mój umysł czuje się z tym bezpiecznie. A ten inny to ryzyko, wyzwanie. Tylko, że po co warto w ogóle, w takim razie, bo tak słucham tutaj ryzyko, praca, wysiłek, narażenie się, rewizja swoich...
Dyskomfort. Wyjście ze strefy komfortu.
Można by pomyśleć, wybierając tylko te słowa, że Chryste, Panie, daleko od tej bliskości, prawda? Nie przesadzajmy z bliskością.
I otwartością.
I otwartością, prawda? Lepiej się zamknąć w swoim pancerzyku i jakoś przeżyć te życie. Tylko do czego nam ta bliskość potrzebna? Po pierwsze, to jest jak oddychanie. A druga rzecz, gdzieś tam mam takie wrażenie, że każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Każdy marzy o tym szczęściu. Nawet jeżeli tego nie formułuje wprost, że chciałbym szczęśliwy być, to gdzieś to tam jest. Chcielibyśmy być szczęśliwi. I teraz pojawia się pytanie, no dobra, ale szczęście to co? Jakie warunki tworzą poczucie szczęścia? Kiedy możemy być szczęśliwi? No właśnie bliskość to jest warunkiem szczęśliwego życia. Mam szansę, że będę prowadził szczęśliwe życie wtedy, gdy będę czuł tą bliskość z innymi ludźmi. Z jedną, z więcej, ale z kimś. Będę blisko siebie i blisko innych. Więc to jest warunek naszego szczęścia, naszej jakości życia. I dlatego szczęścia warto, myślę, poddać refleksji to, co się w nas dzieje. Bo czasem może się okazać, że to wcale nie duży wysiłek i nie trzeba za bardzo rewidować wszystkiego, co robimy.
Ale jednak zachęcamy do tej rewizji, prawda? No, to jest po prostu potrzebne.
Zdecydowanie zachęcamy, bo to podnosi jakość naszego życia, podnosi nasz, tak ładnie się nazywa to, dobrostan, daje nam satysfakcję, bo to, co jest najważniejsze dla nas w życiu, no to właśnie relacje z innymi ludźmi, bycie z nimi, to nas rozwija, to nas pogłębia, uszlachetnia, po to żyjemy.
Bardzo dziękuję. O bliskości mówili psychoterapeuci Wioletta Kujawa-Brzezińska i Artur Brzeziński z białostockiej pracowni psychoterapii Integra.
Akademia Życia.